żyć. Ześlij swą moc,
ześlij swoją moc,
ześlij swój pokój,
ześlij pokój,
ześlij swą miłość,
ześlij miłość Twą.
Duchu, przyjdź, zabierz co nieświęte w życiu mym.
Ześlij swą miłość,
ześlij miłość Twą.
Duchu, przyjdź, ześlij swą moc,
ześlij swoją moc,
ześlij swój pokój,
ześlij pokój,
ześlij swą miłość,
ześlij miłość Twą.
Duchu, przyjdź,
zabierz to nieświęte
w życiu mym.
Odnów moją wiarę, daj nadzieją żyć. Zabierz co nieświęte w życiu mym.
W życiu mym.
Odnów moją wiarę, daj nadzieją żyć. Zabierz co nieświęte w życiu mym,
w życiu mym.
Odnów moją wiarę, daj nadzieją żyć, bym uwielbić Cię ze wszystkich moich
Czytanie 31 niedzieli zwykłej pochodzi z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 6, wersety od 2 do 6. Mojżesz tak powiedział do ludu: będziesz się bał Pana Boga Twego, zachowując wszystkie Jego nakazy i prawa, które ja Tobie rozkazuję wypełniać, Tobie, Twoim synom i wnukom, po wszystkie dni życia Twego, byś długo mógł żyć. Słuchaj, Izraelu, i pilnie tego przestrzegaj, aby Ci się dobrze powodziło i abyś się bardzo rozmnożył, jak Ci przyrzekł Pan, Bóg ojców Twoich, że Ci da ziemię opływającą w mleko i miód. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Fragment z pierwszego czytania to nauczanie, jakie Księga Powtórzonego Prawa wkłada w usta Mojżesza, który pełni rolę pośrednika pomiędzy Bogiem a ludem wybranym. Dowiadujemy się o tym z wersetu pierwszego, czytanego właśnie szóstego rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Takie są polecenia, prawa i nakazy, których nauczyć was polecił mi Pan, Bóg wasz, abyście je pełnili w ziemi, do której idziecie, by ją posiąść. Treścią nauczania Mojżesza jest napomnienie, aby dochować wierności przymierzu z Bogiem przez poszanowanie Jego praw, czyli przykazań. Motywacja do nich przestrzegania jest następująca. Byś długo mógł żyć, aby ci się dobrze powodziło, i abyś się bardzo rozmnożył. A zatem długowieczność, dobrobyt, płodność to obietnice związane z przestrzeganiem przykazań Boga. Ten krótki fragment z pierwszego czytania z Księgi Powtórzonego Prawa, nazywany Szema Izrael, stanowi jeden z bardziej znanych tekstów religijnych tradycji ludu Izraela. To jedna z najważniejszych modlitw, które również dzisiaj pobożny Żyd odmawia 3 razy dziennie. Słuchaj, Izraelu. Mojżesz zwraca się do Izraela i prosi, aby lud słuchał. Mojżesz zwraca się do słuchacza, aby jego ucho skoncentrowało się na słowie Boga. Mówiąc, słuchaj, Izraelu, Mojżesz chce skoncentrować uwagę ludzi i pokazać, że w ludzkich słowach można usłyszeć głos Boga. W adhortacji apostolskiej warto o tym wspomnieć, o Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, Verbum Domini z 2010 roku. Ojciec Święty Benedykt XVI przypomniał nam prawdę, którą na nowo w Kościele trzeba odkrywać, że Bóg mówi i że odpowiada na nasze pytania. Słuchanie odpowiada byciu posłusznym. W języku hebrajskim bowiem ten sam czasownik wyraża podwójną rzeczywistość. To znaczy, że słuchanie ma sens tylko wtedy, kiedy realizuje się w przyjęciu, w poddaniu się przyjętemu słowu. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Tekst proklamuje przede wszystkim prawdę wiary o jedyności Boga. Ta deklaracja wiary jest jasna, kiedy uwzględnimy ówczesną historię Izraela, to znaczy czas, w którym Księga Powtórzonego Prawa została napisana. Po śmierci króla Salomona powstało ogromne rozbicie polityczne. Plemiona północne pod przewodnictwem Jeroboama ogłosiły secesję od Judy i jej króla Roboama. Jesteśmy w drugiej połowie X wieku przed Chrystusem. Począwszy od tego momentu, lud Boży będzie niósł znak podziału, podkreślany również przez praktyki kultowe właściwe obu królestwom. Jeroboam rzeczywiście powiedział: bo jeżeli lud będzie chodził na składanie ofiar do świątyni pańskiej, to zechce wrócić do swego pana Roboama, króla Judy, i wskutek tego mogą mnie zabić i wrócić do króla Judy Roboama. Pierwsza Księga Królewska, 12 rozdział, 27 werset. Dlatego też Jeroboam, pierwszy król Królestwa Północnego, Królestwa Izraela, nadał szczególną wartość dwóm sanktuariom, Betel i Dan. Wyposażył je we własnych kapłanów i ustanowił święta lokalne. Ta wielość sanktuariów rozproszonych na terytorium Izraela jest negatywnie oceniana przez redaktorów Księgi Powtórzonego Prawa. Jedną z innowacji Księgi, to znaczy prądu duchowego, który ją zainspirował, był nakaz porzucenia wszystkich praktyk ofiarniczych, które miały miejsce w różnych miejscowościach i sprawowania kultu w jedynym, centralnym sanktuarium Jerozolimy. Jedyne sanktuarium zalecane przez Księgę Powtórzonego Prawa miało pokazać, że tam jest jedyny Pan całego Wszechświata i wszystkich, którzy tam mieszkają. Będziesz miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca i z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Z faktu, że Pan jest jedyny, pochodzi imperatyw, pochodzi nakaz kochania Go całością swojej osoby. Serce, dusza, siły, ta terminologia typowa dla Księgi Powtórzonego Prawa podkreśla zasadniczo, że Bóg prosi człowieka o pełne zaangażowanie. Całe serce, cała dusza i wszystkie siły, jak cała przestrzeń i cały czas są konieczne, aby wyrazić miłość do Pana Boga. Uwaga, drodzy Państwo, do tych sił według drugiej Księgi Królewskiej, 23 rozdział, 25 werset, należą również bogactwo i władza polityczna. Wspomniany fragment z Księgi Królewskiej mówi o Jozjaszu, królu Judy z VII wieku przed Chrystusem, a jego panowanie było czasem narodowego odrodzenia Judy. Czytamy tam: nie było przed nim króla podobnego do niego, który by zwrócił się do Pana całym sercem, całą duszą i całą mocą, zgodnie z całym prawem Mojżesza, i po nim już nie zjawił się taki jak on. Przez proroków Pan Bóg będzie wzywał Izraela i wszystkie narody, by zwróciły się do Niego, do Boga jedynego. W Księdze Izajasza w 45 rozdziale 22 do 24 wersetu czytamy: nawróćcie się do mnie, by się zbawić, wszystkie krańce świata, bo ja jestem Bogiem i nikt inny. Tak, przede mną się zegnie wszelkie kolano, wszelki język na mnie przysięgać będzie, mówiąc: jedynie u Pana jest sprawiedliwość i moc. Prawda o Bogu jedynym w historycznym kontekście podziału na Królestwo Północne i Południowe, w historycznym podziale praktyk kultowych, ofiarniczych, a jednocześnie wezwanie, aby słuchać Boga jedynego, Jego słowa, Jego przykazań, aby zaangażować całego siebie, to znaczy serce, duszę i siły, w miłowaniu jedynego i prawdziwego Boga. To są słowa od Boga pochodzące, które ludowi przypomina w pierwszym czytaniu Mojżesz. Chronologii czasowej sięgnijmy teraz po fragment z Ewangelii. Będzie to fragment z Ewangelii świętego Marka, rozdział 12, wersety od 28 do 34. Jeden z uczonych w piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał go: które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: pierwsze jest: słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugi jest to: będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie: bardzo dobrze, nauczycielu, słusznieś powiedział, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego. miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą. I miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się więcej go pytać. Uczony w Piśmie z przeczytanego fragmentu Ewangelii ukazany jest jako człowiek otwarty, człowiek szczerze poszukujący prawdy. Uczony w Piśmie zwraca się z pytaniem do Mistrza, do Jezusa. Jego pytanie brzmi: które przykazanie poprzedza wszystkie inne i jest pierwszym, wszystko obejmującym przykazaniem? Warto przypomnieć, że interpretacja Tory, prawa mojżeszowego, przerodziła się w szczegółowy wykaz zakazów i nakazów, które w najdrobniejszych detalach określały normy codziennego postępowania. W rezultacie było 613 przykazań, 365 zakazów i 248 nakazów. Zrozumiała była zatem potrzeba ustalenia, które z nich jest najważniejsze. Kwestia ta była klasycznym tematem dysput podejmowanych w czasach Jezusa przez szkoły rabinackie. Pan Jezus cytuje zasadniczy fragment żydowskiego wyznania wiary, słynne Szema Izrael z Księgi Powtórzonego Prawa, 6 rozdziału. Nie powinno więc być żadnej wątpliwości, iż Pan Jezus wyznaje monoteizm, a miłość do Boga jest także w Jego nauczaniu fundamentem wszelkiego posłuszeństwa. Zwróćmy uwagę na treść tego przykazania. Co ono oznacza? Będziesz miłował Pana Boga swego. Termin użyty na określenie słowa miłować, agapao w języku greckim, opisuje miłość najbardziej prawdziwą, głęboką, trwałą. Miłość, która wyraża dar z siebie dla dobra osoby kochanej. Będziesz miłował Boga całym swoim sercem. Serce, kardia, oznacza centrum życia fizycznego, intelektualnego, uczuciowego i moralnego. Serce wskazuje na całość człowieka. Kochaj całym sercem, znaczy kochaj całym sobą. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą. Dusza, psyche w języku greckim oznacza życie. Może też wskazywać, poza ukochaniem Boga we wszystkich okolicznościach życia, na konieczność, gdyby zaistniała taka potrzeba, oddania za Boga swojego życia, oddania swojego życia za wiarę w Niego, za życie i Jego przykazaniami. Wreszcie, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim umysłem. Umysł, dianoia, oznacza intelekt, oznacza sferę intelektualną człowieka. Gdy człowiek żyje jak istota rozumna, to we wszystkim szuka jak najgłębszego zrozumienia, poznawania samego Boga. Obowiązek poznawania Boga. Zauważmy, że przypomina nam o tym Ojciec Święty Benedykt XVI w roku wiary, dając nam w dłonie Ewangelię Jezusa i katechizm, abyśmy całym swoim umysłem poznawali Boga i rozumieli samego Boga. I jeszcze Pan Jezus dodaje całą swoją mocą. Moc, ischys, oznacza całość sił, które poruszają człowiekiem. W niektórych tekstach oznacza wszystko to, dzięki czemu człowiek czuje się kimś, to znaczy pieniądze, pozycję społeczną, młodość, siłę. Chodzi zatem o cały potencjał człowieka, jego pozycję społeczną i kulturalną. One mają być zaangażowane w miłowanie Boga, a zatem nic z popularnej dzisiaj prywatyzacji religii i wiary. Daleko więcej znaczy niż wszystkie ofiary. Chodzi o czynności religijne, mające na celu utrzymanie więzi człowieka z Bogiem. Były one wyrazem pobożności, wyrazem wiary, wyrazem poddania się porządkowi Bożemu. Jest tutaj delikatne echo krytyki zewnętrznej poprawności bez wewnętrznego nastawienia w relacji do Boga. Proszę, zauważmy, Pan Jezus uzupełnia trzy kategorie, o których słyszeliśmy w Księdze Powtórzonego Prawa, serce, duszę i siłę, czwartą kategorią, całym swoim umysłem. Drugie jest, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Pan Jezus odpowiada w sposób oryginalny. Pan Jezus wiąże miłość do Boga z miłością do bliźniego. Odtąd uczniowie Jezusa nie mogą rozdzielić tych dwóch miłości, miłość do Boga i miłość do bliźniego. Odpowiedź Pana Jezusa jest zrelatywizowana poprzez podsumowanie: nie ma innego przekazania większe od tych. Pierwsze przekazanie nie może być inaczej zachowane, jeśli nie czyni się drugiego. Ale wypełnienie drugiego możliwe jest tylko dzięki zachowaniu pierwszego przekazania. Zauważmy proszę, że uczony w piśmie, rozmówca Pana Jezusa, nie tylko podziela stanowisko Pana Jezusa, ale zaświadcza, że jest ono dobre i prawdziwe. Dlatego uczony w piśmie może Pana Jezusa uznać za nauczyciela. Zauważmy. Pan Jezus zgadza się z uczonym w piśmie w istotnych pytaniach monoteizmu i posłuszeństwa Bogu. Nie ma zatem żadnej istotnej przeszkody dla Żydów, aby przyłączyli się do Jezusa. Kto miłuje Boga ze wszystkich swoich sił, a bliźniego jak siebie samego, jest blisko Królestwa Bożego, które wraz z Jezusem zaczyna się urzeczywistniać, realizować. Taki człowiek nie potrzebuje już ofiar całopalnych ze zwierząt, ale powinien postawić sobie pytanie, kim jest Jezus. Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego, słyszy uczony w piśmie. Jesteś niedaleko. Oznacza to jednak, nie jesteś jeszcze w środku. Uczony powinien dokonać czegoś więcej, powinien pójść o krok dalej. Czego mu zabrakło? Czego brakuje uczonemu w piśmie, rozmówcy Jezusa? Ponieważ Królestwo Boże ogłaszane jest przez Pana Jezusa w Ewangelii Marka w 1 rozdziale 14 do 15 wersetu czytamy: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. A w 4 rozdziale Jezus mówi do uczniów: wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego. Królestwo Boże ogłaszane jest przez Pana Jezusa, a przez Syna Człowieczego, który powróci powtórnie, zostanie wprowadzone w pełni. A zatem czego brakuje uczonemu w piśmie? Brakuje mu tylko przyłączenia się do Jezusa. Warto może w tym miejscu nawiązać do opowiadania o bogatym młodzieńcu z 10 rozdziału Ewangelii Świętego Marka. Na pytanie młodzieńca: nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Pan Jezus stwierdza, zachowaj przykazania, po czym wylicza te z nich, które dotyczą człowieka, a więc przykazania miłości Boga i przykazania miłości człowieka razem. Młody rozmówca zapewnia Jezusa, że zachowuje je wszystkie w doskonały sposób, ale odczuwa niepokój, że to ciągle za mało. Wówczas ze strony Pana Jezusa pada zachęta, by poszedł krok dalej. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i chodź za mną. Zwróćmy uwagę na ten szczegół. Jezus mówi, chodź za mną. Nie mówi idź za Bogiem Jahwe, lecz chodź za mną. Stawia siebie zatem na równi z Bogiem Jahwe. Pan Jezus daje tym samym do zrozumienia, że tak naprawdę wypełnić prawo Boże można dopiero idąc za Nim. Z przyjściem Pana Jezusa ofiary Starego Testamentu stanowiące znak oddania czci Bogu, okazywania Bogu miłości przez człowieka tracą moc, ponieważ w wypełnieniu przez Jezusa przekazania miłości Boga i człowieka aż po ofiarę na krzyżu. Te przykazania miłości Boga i człowieka zlewają się w jedno. Jest to żywa miłość i jednocześnie ofiara. I właśnie o Jezusie arcykapłanie, który wydaje siebie na ofiarę, za grzechy, który zastępuje nieskuteczne kapłaństwo Starego Testamentu, kapłaństwo potrzebujące nieustannego powtarzania ofiar, kapłaństwo nie mogące dokonać ostatecznego uświęcenia, o arcykapłanie najwyższym Jezusie mówi trzeci tekst niedzielnych rozważań, tekst pochodzący z listu do Hebrajczyków. Z listu do Hebrajczyków, 7 rozdział, 23 do 28 wersetu. Wielu było kapłanami poprzedniego przymierza, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu. Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi. Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa. Takiego, który nie jest obowiązany jak inni arcykapłani do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością. Słowo zaś przysięgi, złożonej przy nadaniu prawa, ustanawia Syna doskonałego na wieki. List do Hebrajczyków, którego fragment przed chwilą przeczytaliśmy, uważa się za teologiczny traktat o kapłaństwie Chrystusa. Jest to pismo, które przedstawia Chrystusa jako Syna Bożego, jako człowieka i brata ludzi, solidarnego z ludzkością, ale przede wszystkim jako najwyższego arcykapłana, wiarygodnego i miłosiernego, który sam siebie złożył w ofierze na krzyżu, aby grzeszników przyprowadzić do Boga. Autorowi listu do Hebrajczyków chodzi o odpowiedź na pytanie, jak zbliżyć się do Boga, by mieć prawdziwy przystęp do Niego, jak znaleźć prawdziwe życie w blasku Jego świętości. List do Hebrajczyków znany jest z tego, że wszystkie współrzędne, czas powstania, miejsce, autor i adresaci są przedmiotem niezamkniętej dyskusji. Jedna okoliczność jest jednak pewna, pisze ksiądz profesor Malina. Sytuacja adresatów listu do Hebrajczyków przypomina obecny stan chrześcijan w Europie. Nie są oni na tyle zagrożeni z powodu przynależności do Chrystusa, co zmęczeni w wyznawaniu wiary oraz niepokojeni różnymi ideami. Stawiając diagnozę kryzysu chrześcijan, list do Hebrajczyków ostrzega przed zmęczeniem w wyznawaniu wiary i odstępstwem od Boga. Wskazując na terapię, ukazuje Jezusa jako arcykapłana, wiarygodnego i miłosiernego. Przypomnijmy, w religii izraelskiej arcykapłan odgrywał zawsze rolę naczelną. Wyrazem tego jest opis ustanowienia Aarona arcykapłanem, jaki zawarty został w Księdze Kapłańskiej w 8 rozdziale. Funkcję arcykapłańską sprawowali w Starym Testamencie potomkowie Aarona. Była ona dziedziczona i dożywotnia. Arcykapłani byli przedstawicielami narodu i jego kierownikami. Od czasów Heroda arcykapłani byli mianowani i odwoływani przez sprawujących władzę polityczną. Otrzymywał godność tę ten, kto więcej zapłacił. Usunięty od władzy arcykapłan nazywany był nadal arcykapłanem, dlatego w Ewangeliach mowa jest o nich w liczbie mnogiej. Najdłużej funkcję tę sprawował znany nam z opowiadania o procesie Pana Jezusa przed religijnymi autorytetami Kajfasz. Sprawował tę funkcję od 18 do 36 roku po Chrystusie. Dodajmy za księdzem profesorem Jelonkiem, że tradycja żydowska o całej rodzinie wyraża się z pogardą, a Talmud mówi o wężowym syku Annasza. Arcykapłaństwo Starego Testamentu stało się więc przedmiotem przetargów politycznych, a przez przekupstwo straciło swój religijny charakter. Arcykapłan Jezus jest przeciwstawiony w liście do Hebrajczyków kapłanom starotestamentowym. Zwróćmy uwagę na 4 cechy odróżniające Chrystusa arcykapłana od kapłanów Starego Testamentu. Po pierwsze, kapłani Starego Testamentu przemijali jako śmiertelni. Arcykapłan Jezus trwa na wieki. W liście do Hebrajczyków czytaliśmy. I gdy tamtych wielu było kapłanami, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu, ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające. Po drugie, kapłani Starego Testamentu pod względem moralnym byli niedoskonali. Jezus jest święty, niewinny, nieskalany. W 26 wersecie 7 rozdziału czytamy: takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa. Po trzecie, posługa kapłanów Starego Testamentu nie była w stanie usunąć grzechów. Jezus, jako kapłan Nowego Testamentu, dokonał ostatecznego oczyszczenia z grzechów. 7 rozdział 27 werset listu do Hebrajczyków pisze tak: takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Wreszcie, kapłaństwo Starego Testamentu nie mogło doprowadzić do Boga. Arcykapłan Jezus wszedł do nieba jako przewodnik, za którym wejść może jego lud. W 10 rozdziale, 19 wersecie list do Hebrajczyków pisze: mamy więc, bracia, pewność, iż wejdziemy do miejsca świętego przez krew Jezusa. Znaczy to, że tylko On, Jezus, arcykapłan Nowego Testamentu, może zbawiać ludzi i prowadzić ich do Boga. Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nami.